Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o autofagii, o jakiej wspominałam podczas omawiania korzystnych efektów działania postu albo głodówki, których dużą rolę odgrywa ten proces, nazwany także detoksem komórkowym i odżywianiem endogennym. Autofagia jest jednym z morfologicznych typów śmierci komórki. Termin autofagia został wprowadzony w latach 60. XX wieku przez Christiana de Duf, pochodzi od greckiego słowa jeść i przedrostka samo, czyli oznacza samozjadanie. Filogenetycznie ma być to bardzo stary proces, który prawdopodobnie pojawił się przed latami u organizmów jednokomórkowych podczas ich adaptacji przy braku pożywienia. Mimo że są to dość specjalistyczne i może dla niektórych osób trudne do zrozumienia informacje, myślę, że warto wiedzieć, jakie oczyszczające i odmładzające procesy i mechanizmy zachodzą w organizmie człowieka, szczególnie w wymiarach mikro- i ultramikroskopowych. Autofagia może być wywołana przez mechanizmy dla komórki stresowe, czyli, jak już mówiłam, głodzenie, ale także infekcja drobnoustrojem chorobotwórczym, niedotlenienie czy obecność rodników tlenowych. Koncepcja samozjadania pojawiła się w latach 60., kiedy naukowcy po raz pierwszy zauważyli, że komórka może zniszczyć własną zawartość przez zamknięcie jej w błonach tworzących pęcherzyki podobne do woreczków, które były przetransportowywane do komory recyklingu, jak to napisano w piśmiennictwie, określanej naukowo lizosomem, jaki jest organellum komórkowym, w celu degradacji i eliminacji tych cząstek. Autofagia jest jednym z procesów odpowiedzialnych w związku z tym za utrzymanie homeostazy, czyli równowagi organizmu. Jest to proces, który zachodzi w każdej żywej komórce przez całe życie. Uszkodzone lub niepotrzebne składowe komórki, w tym organelle oraz kompleksy białkowe, są degradowane wewnątrz pęcherzyków albo właśnie w lizosomie. W trakcie autofagii wielkocząsteczkowe substancje są rozkładane do podstawowych składników, czyli aminokwasów, kwasów tłuszczowych i cukrów prostych, i po przetransportowaniu ich do cytoplazmy są ponownie używane zarówno w procesach biosyntezy nowych elementów komórki, jak też jako energia. W warunkach fizjologicznych normalnego wzrostu i rozwoju organizmu autofagia zachodzi na poziomie podstawowym, chociaż może ulegać nasileniu pod wpływem różnych czynników, w tym wspomnianych stresowych. Autofagia pełni również funkcje takie jak synteza surfaktantu na powierzchni pneumocytów, czyli komórek pęcherzyków płucnych. Jest to substancja ochraniająca. Bierze udział w dojrzewaniu krwinek czerwonych, erytrocytów, ale także w biosyntezie neuromelaniny w neuronach, które wytwarzają dopaminę. Zbadanie i zrozumienie tego zjawiska było dość trudne z powodu rozmiarów komórki i trudności w obserwowaniu tych zachodzących na poziomie ultramikroskopowym zmian określanych jako samozjadanie. Nie wiadomo było, co uruchamia proces autofagii i jakie geny są odpowiedzialne za te procesy. Do głębszego zrozumienia tych mechanizmów autofagii przyczynił się japoński uczony profesor Yoshinori Osumi, który w 2016 roku otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny za wyjaśnienie mechanizmów autofagii, co prawda u drożdży, i zidentyfikowanie podstawowych genów uczestniczących w tym procesie, ale profesor Yoshinori Osumi udowodnił, że podobne zjawiska zachodzą we wszystkich komórkach posiadających jądro, łącznie z komórkami ludzkich tkanek. Autofagia jest więc procesem, przez który komórki organizmu trawią obumarłe lub uszkodzone elementy swojej struktury w celu uzyskania aktualnego zapotrzebowania na energię. Ponadto autofagia kontroluje bardzo ważne funkcje fizjologiczne związane z oczyszczaniem komórek i nie chodzi tutaj tylko o usuwanie produktów przemiany materii, ale właśnie o rozkładanie, eliminację uszkodzonych fragmentów samej komórki. Także podczas infekcji komórka może w ten sposób eliminować drobnoustroje i to zarówno wirusy, jak i bakterie, które po rozłożeniu stają się materiałem budulcowym. Wiadomo także, że komórki uruchamiają autofagię w sytuacji niedoboru składników, jak już mówiłam, postu czy głodówki, gdy niedostarczane jest pożywienie z zewnątrz i jak wiadomo, podstawowym źródłem energii dla organizmu człowieka jest glukoza, jaką organizm uzyskuje z cukru, węglowodanów, czyli produktów mącznych, chleba, makaronów, kasz, klusek, które w typowej diecie stanowią 60-80% wartości kalorycznej spożywanego pokarmu. Jednak przy przejściu na dietę niskowęglowodanową, dla przykładu dietę warzywno-owocową, na przykład dr Dąbrowskiej, czy w czasie postu Daniela, organizm uruchamia rezerwy, czyli w pierwszej kolejności sięga po glukozę we krwi, a następnie po glikogen zgromadzony w wątrobie, jak i pod wpływem glukagonu, hormonu wydzielanego przez trzustkę, zamieniany jest na glukozę, która jest podstawowym źródłem energii dla całego organizmu, w tym zwłaszcza dla mózgu. Zapasów glukozy z glikogenu zwykle wystarcza tylko na kilka albo kilkanaście godzin, maksymalnie na dobę. Po wykorzystaniu zapasów glikogenu glukagon zaczyna oddziaływać na zgromadzone w organizmie tłuszcze i białka. Jeśli chodzi o tłuszcze, zamienia je w wątrobie na ciała ketonowe, które są źródłem energii dla niektórych narządów, ale wymieniane są tutaj również mózg, serce, w okresie, gdy brakuje glukozy. Ciała ketonowe wytwarzane w wątrobie wskutek oddziaływania glukagonu na zgromadzone tam kwasy tłuszczowe w chwili przejścia na odżywianie wewnętrzne jest nieodłącznym elementem niskokalorycznych postów i głodówek. Przeciętny organizm potrzebuje od 1500 do 2000 kalorii dziennie dla podtrzymania procesów życiowych. A w przypadku postu, na przykład warzywno-owocowego, kaloryczność posiłków waha się w przedziale 500-800 kalorii. Dlatego brakującą część energii organizm musi pobierać właśnie z kwasów tłuszczowych i białek. W sytuacji braku glukozy, tłuszczu, trawione są niepotrzebne, zbędne fragmenty białek, zużywane są złogi, różne nadmiary, zestarzałe i zwyrodniałe komórki i w ten sposób dochodzi do regeneracji organizmu i odmłodzenia. Także różne choroby mogą zostać w ten sposób wyeliminowane. Okazało się, że mutacje w genach autofagii mogą powodować choroby, a procesy autofagii mają znaczenie między innymi nie tylko w chorobach neurologicznych, ale także w chorobach nowotworowych i różnych innych. Mechanizm regeneracji organizmu obejmuje wiele procesów, takich jak na przykład znikanie blizn podczas autofagii, odrastanie uszkodzonych paznokci, poprawa wzroku, normowanie ciśnienia tętniczego, cofanie się wielu chorób cywilizacyjnych, stabilizowanie poziomu cukru, regulacja cholesterolu i to już nie jako, jak napisano w piśmiennictwie, efekty placebo diety oczyszczającej, ale rzeczywiste uzdrowienia, które w dużej mierze zależą od omawianego samozjadania. I za chwilę opowiem o tym bardzo ważnym organellum komórkowym, jakim jest lizosom. połowie lat 50. naukowcy zaobserwowali nowy wyspecjalizowany fragment komórkowy, tak zwane organellum, które zawiera enzymy trawiące białka, węglowodany i tłuszcze, i ten wyspecjalizowany składnik komórki określony został lizosomem działającym, jak napisano, stacja robocza do degradacji składników komórkowych. Belgijski naukowiec, o którym mówiłam, otrzymał Nagrodę Nobla właśnie za odkrycie tego organelum komórkowego lizosomu, i badania i obserwacje wykazały, że wewnątrz lizosomów można znaleźć duże ilości elementów komórkowych, a nawet całych innych organeli komórkowych, jakie są transportowane do tego lizosomu. Dalsze badania, analiza biochemiczna i mikroskopowa ujawniły także nowy typ pęcherzyków, które transportują ładunek komórkowy do lizosomu w celu jego degradacji, a odkrywca lizosomu zastosował termin autofagia, aby opisać proces ten samozjadanie, natomiast nowe pęcherzyki nazwano autofagosomami, jakie mogą pochłaniać uszkodzone białka i inne szczególnie uszkodzone elementy czy organella komórkowe. W końcu łączą się one z lizosomem i cała zawartość ulega rozkładowi wraz z dostarczeniem komórce składników odżywczych i cegiełek do regeneracji. Proteasom degraduje białka wydajnie jeden po drugim, chociaż mechanizm poznany wtedy nie wyjaśniał jeszcze sposobu, w jaki komórka pozbywa się tych organeli, i właśnie odkrycie autofagii uznane zostało za odpowiedź. Autofagia przyczynia się także do rozwoju zarodka i różnicowania komórek. Komórki wykorzystują autofagię do przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom także starzenia. Zaburzona autofagia jest powiązana nie tylko ze starzeniem, ale z chorobą Parkinsona, z cukrzycą typu drugiego i innymi zaburzeniami u osób starszych, o czym postaram się ewentualnie powiedzieć w jednym z następnych programów, ale także mutacje w genach autofagii mogą powodować różne choroby genetyczne. Zaburzenia w automatyce autofagicznej są związane również z nowotworami. Obecnie trwają badania nad opracowywaniem leków, które mogą wpływać na autofagię w różnych chorobach, w tym na przykład w chorobie zwyrodnieniowej plamki żółtej. W ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie autofagią, także jej dysfunkcyjność i zaburzenia w przebiegu tego procesu uznawane są za jeden z czynników sprzyjających rozwojowi różnych jednostek chorobowych. Ten postęp w badaniach nad autofagią nastąpił wraz z badaniami całego genomu, co pozwoliło na identyfikację genów związanych z tym procesem. W ostatnich latach coraz więcej jednostek chorobowych jest związane z dysfunkcyjnością autofagii. Jak już mówiłam, wymieniane są nie tylko choroby neurodegeneracyjne, ale także choroby zapalne jelit, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, otyłość i wspomniane nowotwory, ale także wiele innych zaburzeń. W literaturze wyszczególnia się kilka rodzajów tego procesu autofagii, w zależności od tego, w jaki sposób zostaje substrat, czyli ewentualnie jakiś element komórki połączony z lizosomem, i tak określane są typy makroautofagii i mikroautofagii. Dodatkowo część autorów wyróżnia również autofagię zależną od haperonów. Za genetyczną regulację autofagii u człowieka odpowiadają geny określane jako AUT i ATG, i w procesie tym bierze udział aż 27,30 białek określanych też symbolami ATG1 i ATG30. Białka podzielono na różne grupy. Szczególną rolę wykazano w przypadku zaburzeń właśnie na tle genetycznych, na przykład proteinopatii, ale także, jak już mówiłam, w niewydolności serca, w niedokrwieniu, reperfuzji, kiedy dochodzi do oddziaływania negatywnego stresu oksydacyjnego. Prawdopodobieństwo występowania chorób neurodegeneracyjnych, jak wiadomo, wzrasta z wiekiem, co spowodowane jest różnymi zmianami, w tym stresem oksydacyjnym, ale także uszkodzeniem poszczególnych fragmentów komórki, takich jak mitochondria, z powodu niedomoru energii, nadmiernej aktywacji receptorów czy zaburzonej homeostazie. Większość chorób neurodegeneracyjnych spowodowana jest, jak wiadomo, nagromadzeniem specyficznych białek charakterystycznych dla danej choroby, których nagromadzenie wynika z postępującego starzenia, ale także zaburzonego procesu autofagii. Akumulacja białek w tkance nerwowej może prowadzić do zaburzenia przepływu nerwowego między synapsą, powodując nawet śmierć komórek nerwowych w takich chorobach, jak wiadomo, neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona, gdzie stwierdzono nagromadzenie autofagosomów i uszkodzonych białek. Choroba Alzheimera, przypomnę, polega na postępującej utracie synaps w korze mózgowej i w części ośrodkowego układu nerwowego hipokampie, co skutkuje zaburzeniami pamięci i pogorszeniem funkcji poznawczych. W wielu chorobach neurodegeneracyjnych dochodzi do gromadzenia zdeformowanych i zbyt szybko postępujących procesów starczych w neuronach, co prowadzi do stopniowej utraty neuronów i dzięki procesom autofagii może dochodzić do poprawy i regeneracji. W stanach zapalnych autofagia działać ma dwukierunkowo, w tym może nasilać w pierwszej etapie reakcje zapalne w celu aktywowania odpowiedzi przeciwko drobnoustrojom, a następnie po ustaniu działania drobnoustroju autofagia zmniejsza stan zapalny, usuwając komórki, antygeny czy inne cząsteczki na drodze odpowiedzi immunologicznej. Także wraz z wiekiem nasila się nagromadzenie uszkodzonych składników komórkowych, dlatego prawidłowa aktywność autofagii może zapobiegać zwłaszcza nasilonym procesom starzenia. I za chwilę jeszcze opowiem, w jaki sposób można aktywować autofagię. Jak wiadomo, okresy niejedzenia, czyli głodówka czy posty, to najlepsze sposoby aktywujące autofagię. Efekt autofagii można uzyskać, gdy post trwa co najmniej 16 godzin. W ten sposób postu nazywany jest przerywanym, kiedy je się 8 godzin na dobę, a 16 trwa post. I chociaż podobne efekty dają krótkotrwałe głodówki. Największa korzyść według piśmiennictwa i badaczy z autofagii następuje po poście 24-48-godzinnym, kiedy dochodzi do oczyszczenia i odmłodzenia komórek. Wykazano, że krótkotrwały post aktywuje autofagię neuronalną i może być to metoda na leczenie właśnie chorób neurologicznych czy tych chorób neurodegeneracyjnych. Aktywować autofagię można także dzięki substancji o nazwie spermidyna, jaka występuje we wszystkich organizmach, odgrywa rolę we wzroście komórek, wpływa na ochronę DNA i przedłużenie życia męskich komórek rozrodczych, ale można ją spotkać także w kiełkach pszenicy, w grzybach shiitake, fermentowanej soi oraz w grejpfrutach. Dostarczenie organizmowi spermidyny silnie pobudza autofagię, dzięki czemu komórki organizmu ulegają odnowieniu i potencjalnie żyją dłużej. Kolejnym sposobem na aktywowanie autofagii są ćwiczenia fizyczne, szczególnie ćwiczenia aerobowe, jakie wywołują autofagię zarówno w mięśniach szkieletowych podczas wysiłku fizycznego, jak i w komórkach mózgu. Kolejnym sposobem na aktywowanie autofagii jest dieta ketogeniczna, jaka zakłada zmniejszenie do minimum ilości spożywanych węglowodanów wraz z zwiększeniem spożycia białek i tłuszczy, co powoduje, że znaczna część energii pochodzi z ciał ketonowych, a nie z glukozy. Podczas pozyskania energii z ciał ketonowych wytwarzana jest znacznie mniejsza ilość wolnych rodników, wskutek czego następują mniejsze uszkodzenia w mitochondriach, co naśladuje procesy zachodzące podczas postu. Autofagia jest aktywowana także podczas snu, jaki jest nie tylko okresem regeneracji, ale powinien przebiegać według rytmu dobowego. Wiadomo, że wewnętrzny zegar wpływa na procesy autofagii, jednak przerwy we śnie, wybudzenia różnego typu, nieprawidłowe wybudzanie negatywnie wpływają na procesy samozjadania. Ponadto według badań prowadzonych na zwierzętach także zielona herbata ma nasilać przebieg autofagii poprzez zawarty właśnie w zielonej herbacie 3 galuson epigallocatechiny, chociaż zastosowana dawka musiała być bardzo wysoka w ilości 10 filiżanek zielonej herbaty dziennie. Kolejny związek, który nasila autofagię, to kurkumina. Także nawet kurkumina odwracała niektóre uszkodzenia spowodowane chorobą zwyrodnieniową stawów. Dzisiaj wymienię jeszcze nikotynamid należący do witamin z grupy B, jaki opóźniał osłabienie funkcji poznawczych u chorych z chorobą Alzheimera poprzez zwiększenie autofagii właśnie w komórkach neuronalnych. Ponadto jako aktywatory autofagii wymieniane jest w piśmiennictwie także kawa, kakao i resweratrol. Prowadzone do tej pory badania na temat tego procesu i aktywowania autofagii, jak napisano w piśmiennictwie, są obiecującym początkiem, chociaż wiadomo też, że nadmierna aktywacja może być niekorzystna. Nadmierna aktywacja może być wyrazem nadmiernej ilości patologicznych procesów w komórkach i silnej potrzeby detoksykacji. Najnowsze odkrycia wskazują także, że istnieje w komórce negatywny regulator procesu autofagii, pewne białko, które w warunkach ograniczonej podaży składników odżywczych nie dopuszcza do nadaktywacji autofagii. Jak wiadomo, dzisiaj autofagia nie jest procesem jednoznacznym, w sensie pozytywnego tylko usuwania niepotrzebnych produktów przemiany materii czy degradacji zużytych organeli komórkowych, czy też zniszczonych elementów komórki albo drobnoustrojów. Odkrycia ostatnich lat ujawniły wiele nieoczekiwanych ról, jakie autofagia odgrywa jako, jak napisano, konserwatywny, ewolucyjny proces wewnątrzkomórkowej degradacji makromolekuł i organelli komórkowych. Odgrywa zarówno ważną rolę w procesach fizjologicznych, jak i w patologii. Wzajemne relacje między autofagią i procesem nowotworzenia, na przykład, nie można oceniać w prostej zależności, gdyż z jednej strony zmniejszenie autofagii towarzyszy procesu transformacji nowotworowej w wielu postaciach nowotworów i jest odpowiedzialne za ich rozwój, znaczną progresję. Z drugiej jednak strony autofagia jest mechanizmem, który komórki nowotworowe wykorzystują do przetrwania w warunkach ograniczonej podaży składników odżywczych i stresu oksydacyjnego. Ze względu na dwojaką rolę, jaką ten proces autofagi czy samozjadania odgrywa w procesie nowotworzenia, opracowano strategie terapeutyczne, zarówno blokujące, jak i aktywujące autofagię, które mają na celu zwiększenie efektywności na przykład stosowania leków cytostatycznych. Jak piszą badacze, dopiero przyszłość pokaże, czy modulacja procesu autofagii wpisze się na stałe nie tylko do leczenia przeciwnowotworowego, ale wielu innych chorób. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o dość skomplikowanym procesie, jaki przebiega w naszych komórkach autofagii. Bóg zapłać za uwagę, z Panem Bogiem.